poprzedni referat mówił o jednej z funkcji lasu, funkcji kulturotwórczej. Kolejna ważna funkcja to funkcja ochronna, w tym przypadku funkcja związana z ochroną przyrody. W moim wystąpieniu postaram się odpowiedzieć Państwu właśnie na pytanie, jaka jest rola lasów, z czego ona wynika, jak jest realizowana i jaka jest rola leśników, gospodarzy lasów. Lasy w Polsce zajmują, tak jak przed chwilą mówił pan profesor, już ponad, jeżeli do powierzchni lądowej, to już ponad 30% powierzchni. I co jest ważne, że w zdecydowanej przewadze są własnością Skarbu Państwa i również, co jest ważne, w przeważającej części zarządcą tych lasów są lasy, Państwowe Gospodarstwo Leśne, Lasy Państwowe. Proszę Państwa, ale zanim przejdę do przybliżenia i wyjaśnienia, na czym polega rola lasów w ochronie przyrody, to troszkę o samej organizacji ochrony przyrody. Ustawa o ochronie przyrody definiuje ochronę przyrody jako działanie na rzecz zachowania zrównoważonego użytkowania oraz odnawiania zasobów, tworów i składników przyrody. No przede wszystkim bogactwa gatunkowego, roślin, zwierząt, grzybów, ale również siedlisk, na których te gatunki występują. Celem ochrony przyrody jest zachowanie różnorodności biologicznej. Zresztą, proszę Państwa, to hasło i dzisiaj to jest pewna jakby nowa filozofia. Ochrona różnorodności biologicznej, a więc całego bogactwa w odróżnieniu od dawnej konserwatorskiej ochrony przyrody, która koncentrowała się na wybranych, wydzielonych obszarach. Zresztą dzisiaj te dwie filozofie jak gdyby wzajemnie się uzupełniają. Proszę Państwa, ustawa o ochronie przyrody wyróżnia 10 form, prawnych form ochrony przyrody. Najwyższą formą są parki narodowe i tam pozostałe formy Państwo widzicie na slajdzie. Jeśli chodzi o organizację ochrony przyrody, to do głównych organów ochrony przyrody w Polsce należą, począwszy od ministra właściwego do spraw środowiska, kończąc na wójcie czy burmistrzu. I tu, proszę Państwa, jedna uwaga. Otóż ochrona przyrody jak nigdy dotąd została rozczłonkowana, podzielona przez bardzo wiele różnych podmiotów. I w związku z tym to jest bardzo niebezpieczne, bo właściwie ta odpowiedzialność również bardzo się rozmywa. Zresztą to widać wyraźnie w podstawowych aktach prawnych. I właściwie tak do końca to nie wiemy, kto za co odpowiada. Czasami jest to tylko zapis, suchy zapis, że tak powiem, papierowy. Trochę o samych lasach, proszę Państwa. Otóż lasy są potencjalną formacją roślinną w Polsce, najbardziej dynamiczną. Widać to bardzo wyraźnie na tych terenach, które no, zaprzestano użytkować. Rolniczo to las bardzo szybko tam wkracza. I szata roślinna, której lasy są elementem, jest układem bardzo dynamicznym. Wiem, że jak człowiek bardzo wiele może tutaj zmienić, ale warto pamiętać również o tym, że w podziale strefowym układów roślinności ziemie polskie znajdują się niemal w całości w strefie lasów zrzucających liście na zimę. Ale tylko niewielka część Polski takie lasy posiada. W dalszym ciągu dominują lasy iglaste, głównie sosnowe, z udziałem sosny i świerka. Jak wygląda struktura gatunkowa, to tutaj na tym slajdzie Państwo widzicie, sosna dominuje, aczkolwiek jej udział na przestrzeni ostatnich lat trochę się zmniejszył na rzecz innych gatunków, zwłaszcza liściastych. Jeśli chodzi o siedliska, a więc warunki glebowe, wilgotnościowe, mikroklimatyczne, które decydują o składzie lasów, to od tych najuboższych, czyli od borów po lasy, no mamy tutaj taki udział, jak Państwo widzicie, prawie że no, mniej więcej, można powiedzieć, po równych częściach. Najwięcej mamy oczywiście borów i borów mieszanych, a najmniej mamy lasów liściastych, czyli tych żyznych siedliskach lasów grądowych. Jeśli chodzi o strukturę własnościową, to tak jak wspominaliśmy już tutaj wcześniej, dominują tutaj lasy znajdujące się w zarządzie lasów państwowych, to jest blisko 78%. Osób fizycznych niespełna 18%, tutaj troszkę wzrósł ten wskaźnik w związku z zalesianiem gruntów nieprzydatnych dla rolnictwa. Proszę Państwa, to co jest clue całego mojego wystąpienia, czyli mówiąc o roli lasu w ochronie przyrody, trzeba podkreślić jedną rzecz, że lasy są przebogatym źródłem różnorodności biologicznej. Ponad 65% wszystkich gatunków roślin, zwierząt, grzybów to są gatunki leśne lub związane z lasem. I na potwierdzenie tych walorów lasów jest to, że większość form ochrony przyrody, które Państwo widzieliście wcześniej na slajdzie, jest zlokalizowanych właśnie w lasach. Jaki jest udział lasów w tych poszczególnych formach ochrony przyrody, to tu w tym zestawieniu Państwo widzicie, że w parkach ponad 60% powierzchni parków narodowych to są lasy. Jeśli chodzi o rezerwaty, to 40 tutaj mamy w tabeli taką wartość, ale jest ich zdecydowanie więcej, ale ponieważ w statystyce czasami jest problem policzenia, to tutaj wymieniono tylko rezerwaty leśne, ale wiemy, że mamy wiele typów rezerwatów. Także lasy są jeszcze w innych typach rezerwatów krajobrazowych, w rezerwatach florystycznych, faunistycznych. W parkach krajobrazowych mamy też przewagę lasów. W obszarach chronionego krajobrazu to jest niewiele, ale ponad 30%. Nie ma dokładnego wyliczenia, jeśli chodzi o powierzchnię leśną w samych obszarach Natura 2000, ale ile tych obszarów mamy na terenie zarządzanym przez Lasy Państwowe, to pokazuje następna tabela. Proszę Państwa, ponad 85% wszystkich rezerwatów w Polsce to są rezerwaty w Lasach Państwowych. Parki krajobrazowe, wszystkie, w całości lub w części znajdują się na gruntach zarządzanych przez Lasy Państwowe. Obszary chronionego krajobrazu, no praktycznie wszystkie, w jakiejś części też dotyczą lasów państwowych. I teraz o najnowszej formie ochrony przyrody, którą niejako otrzymaliśmy jako zadanie z chwilą wejścia Polski do Unii Europejskiej, to są obszary Natura 2000. Specjalnych obszarów ochrony siedlisk mamy w lasach państwowych blisko 88%, czyli większość tych obszarów w części lub w całości znajduje się na gruntach lasów państwowych, z czego biorąc pod uwagę powierzchnię, to jest blisko 48% powierzchni lasów. Jeśli chodzi o obszary specjalnej ochrony ptaków, to ten wskaźnik no, jest też mniej więcej podobny. Proszę Państwa, ale to nie wszystko. W lasach mamy pomniki przyrody, o czym pięknie mówił Pan Profesor Grzywacz. Mamy również tak zwaną ochronę strefową, czyli zabezpieczenie stanowisk ptaków, to głównie są ptaki drapieżne, chodzi o miejsce gniazdowania, ale również niektórych roślin i grzybów. I tych stref mamy w Polsce ponad 3000 i to jest powierzchnia około ponad 150 tysięcy hektarów, która w jakiś sposób jest no, ograniczona co do funkcji gospodarczej i społecznej, bo tam do tych stref właściwie nie powinno się wchodzić ze względu na bezpieczeństwo tych gatunków. Także jest to no, duże też obciążenie jako zadanie. Proszę Państwa, oczywiście rozpoznanie walorów, utworzenie tych form ochrony przyrody, które wymieniłem, to jest pierwszy krok w ochronie przyrody. Najważniejsze jest to, czy cele, jakie każdemu z tych obiektów postawiono w akcie powoływania, no i jest zrealizowany. I realizacja celów ochrony przyrody zależy naprawdę od bardzo wielu czynników. Ja tu wymieniam wiele, no przede wszystkim od jakości prawa, od sprawności działania organów ochrony przyrody, od faktu, czy są plany ochrony, czy nie. Proszę Państwa, ostatni raport NIK na temat ochrony przyrody w Polsce jest no, druzgocący, aczkolwiek początek tego raportu jest optymistyczny, co jak zestawimy z treścią, zupełnie się nie zgadza. Proszę sobie wyobrazić, że ponad 50% rezerwatów w Polsce nie ma podstawowego aktu planistycznego, jakim jest plan ochrony. Nie ma ochrony bez planu ochrony, bo to i teraz jeśli chodzi o obszary specjalnej ochrony ptaków, utworzone aktem prawnym, bo to był warunek Unii Europejskiej, czyli w 2004 roku, do tej pory żaden z nich nie ma planu ochrony. To jest kompromitujące. Ale jeśli zestawimy ten wielki boom na rzecz ochrony przyrody, tworzenie nowych obszarów, nowych zadań, okazało się, że można się udławić rozmiarem zadań, bo nie ma na to pieniędzy. Okazuje się, że mimo rozbudowanej administracji, bo powstały nowe struktury organizacyjne, RDOŚ-ie, GDOŚ-ie, można by tu jeszcze wymieniać inne, mimo dużego aparatu administracji, on jest niewydolny. I to stwierdza w swoim raporcie Najwyższa Izba Kontroli. Proszę Państwa, oczywiście omówienie tych wszystkich czynników, od których zależy możliwość osiągnięcia celu ochrony przyrody, przekracza możliwości czasowe. Chciałbym tylko wspomnieć o jednej rzeczy. Otóż dwa akty prawne, głównie te dwa akty prawne decydują o tym, jak funkcjonuje ochrona przyrody i gospodarka leśna, to jest ustawa o ochronie przyrody i ustawa o lasach. Obie ustawy mają wspólne elementy i taką klamrą, która łączy te dwie ustawy, to jest troska o zachowanie różnorodności biologicznej. Oczywiście w obszarach i formach ochrony przyrody, które tutaj wymieniliśmy, tych 10, no oczywiście tym celem nadrzędnym jest ochrona przyrody, ale pozostałe lasy, lasy wielofunkcyjne, muszą łączyć zadania i gospodarcze, i społeczne, ale również te ekologiczne. I cały problem polega na tym, jaką zachować tu proporcję między nimi. Leśnicy są w bardzo trudnej sytuacji, ponieważ tu ścierają się dwa lobby. Drzewne, które uważa, że ciągle leśnicy za mało drewna pozyskują, i ekologiczne, które uważa, że za dużo pozyskujemy drewna. I oczywiście pogodzenie tych dwóch rzeczy jest trudne, ale oczywiście w ramach zrównoważonej gospodarki, jeśli mamy mówić o tym oszukaniu no, pewnych uzasadnionych proporcji, bo dziś mamy do czynienia czasami no, z takim ponad rozsądek rozszerzaniem pewnych ograniczeń. I takim klasycznym przykładem jest zwiększanie ilości martwego drewna. No to jest tak czasami bez uzasadnienia. I tego typu działania, a one mają również i inne oblicze, niestety bardzo jest niebezpieczne dla samej idei ochrony przyrody, ponieważ przysparza no, chłodnych odbiorców, czy wręcz przeciwników idei. Nie ma ochrony bez sojuszników. I wydaje mi się, że to, jaki największy błąd popełniono z chwilą wejścia Polski do Unii, tak bardzo drastycznie, urzędniczo rozszerzając pewne formy ochrony, bez przygotowania opinii publicznej, bardzo zrażono do idei ochrony przyrody szerokie kręgi społeczeństwa. Proszę Państwa, teraz tak może na koniec jeszcze, jakie formalne obowiązki mają lasy państwowe, jeśli chodzi o ochronę przyrody. Bo gospodarka leśna regulowana ustawą o lasach tutaj sprawę stawia jasno. Natomiast jeśli chodzi o sprawę ochrony przyrody, można by powiedzieć w ten sposób. Przytoczę artykuł 4 ustawy o ochronie przyrody. Organy administracji publicznej są obowiązane do zapewnienia warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych dla ochrony przyrody. W którym miejscu są lasy państwowe? Otóż lasy państwowe są de facto wykonawcą zadań zleconych przez administrację rządową. Przytoczę artykuł 54 ustawy lasa, który mówi, i to jest jeden z tak zwanych papierowych zapisów, który nie ma żadnego przełożenia na rzeczywistość. Lasy Państwowe otrzymują dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone przez administrację rządową, w szczególności na, i tutaj jest opracowanie planów ochrony rezerwatów, ochronę gatunkową roślin i zwierząt, finansowanie edukacji leśnej społeczeństwa. Ani na edukację, ani na ochronę gatunkową lasy od wielu lat nie otrzymują grosza z budżetu państwa. Realizują to własnym wysiłkiem, to jest jeden z przykładów wyręczania budżetu państwa w realizacji konstytucyjnych obowiązków określonych organów. I to w kontekście ze zmianami ostatnimi w ustawie o lasach, no sami Państwo możecie sobie to skomentować. Jeśli chodzi o tą działalność, bo to jest jeden z celów ochrony przyrody, krzewienie idei, edukowanie społeczeństwa, to jest to, co lasy w ostatnich latach zrobiły z niesłychanym rozmachem i właśnie angażując tu swoje własne środki. Bez wsparcia, jak gdyby. Te działania edukacyjne mają szereg różnych form. To są ośrodki edukacji, ścieżki dydaktyczne, izby leśne, ale również organizowane różnego rodzaju konkursy. Proszę Państwa, tak w podsumowaniu może kilka słów, że polskie lasy odgrywają ważną rolę w ochronie przyrody. Świadczy o tym bogactwo różnych form ochrony przyrody, jakie się tam właśnie znajdują. I proszę Państwa, to, że tak dużo tych form ochrony przyrody jest w lasach państwowych, to też zawdzięczam nie tylko walorom przyrodniczym, ale również narodowemu, państwowemu charakterowi, jeśli chodzi o własność. Bo w przypadku prywatnych tworzenie tych form musiałoby się wiązać z rekompensatami. No w każdym razie nie byłoby tak łatwe, jak w przypadku państwowej własności. I tu to już powiedziałem, że jest zadaniem zleconym. Akty prawne, które regulują funkcjonowanie czy rezerwatów, czy nawet obszarów Natura 2000 i tak dalej, formułują jednoznacznie, że nadleśniczy, ten gospodarz, samodzielnie wykonuje zadania. On tych zadań sam nie stawia. On realizuje zadania narzucone, czy w jakiś sposób zatwierdzone przez organy ochrony przyrody. I to jest bardzo ważne, bo my czasami, to znaczy ja ciągle, mimo że już nie pracuję zawodowo, ale też czuję się leśnikiem, my czasami zbieramy przysłowiowe baty za wszystko, co się dzieje na przykład w rezerwacie, a więc za to, co mamy robić, ale to nie my określamy, jak i za efekty, czyli za wykonanie zadań. To jest bardzo ważne rozdzielenie i dobrze, żeby w świadomości społecznej była tego, żeby było tego zrozumienie. Jeśli chodzi o takie generalne wnioski, polskie lasy wraz z siecią form ochrony przyrody i bogactwem różnorodności biologicznej są narodowym dobrem, które powinno zachować swój państwowy charakter. Wejście Polski do Unii spowodowało znaczne powiększenie obszarów objętych ochroną w ramach tworzenia europejskiej sieci ekologicznej, których większość została zlokalizowana w lasach państwowych. Sposób wyznaczania obszarów, to co już wspomniałem wcześniej, jak również rozmiar zadań i ten tryb taki nakazowy spowodował wiele złego w świadomości, w odbiorze w ogóle samej idei ochrony przyrody, która dawniej łączyła, a nie dzieliła. Sytuację w ochronie przyrody pogarsza częsta zmiana przepisu. Proszę Państwa, w ustawie o ochronie przyrody są zmiany często 2-3 razy w roku. Taki bałagan kompetencyjny został już na przestrzeni ostatnich lat zrobiony, że właściwie jak się coś zaczyna robić, jakiś plan, na przykład plan ochrony, to się okazuje, że to już nie ten podmiot odpowiada za robienie planu, tylko inny. I między innymi te wszystkie opóźnienia, o których mówi raport NIK, spowodowane są w dużej części tym bałaganem kompetencyjnym. Proszę Państwa, niezbyt optymistycznie, ale tym chciałbym zakończyć. Dziękuję za uwagę.